czcigodny księże proboszczu, umiłowani moi bracia w kapłańskiej posłudze, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Kolejny dzień naszych przeżyć wielkopostnych. Ale okazuje się, że właśnie dzisiaj, choć mówiliśmy na początku, że kolorem Wielkiego Postu jest kolor fioletowy, to jednak dzisiaj kapłani są odziani w ornaty białe. Stuła kaznodziei jest biała. Słyszeliśmy na początku, że jest święto. Świętego Kazimierza Królewicza. Oczywiście to święto nic nie zmienia w naszym przeżywaniu Wielkiego Postu, w zasadach Wielkiego Postu. Może właśnie to święto nam pomaga, aby na końcu rekolekcji zrozumieć to, cośmy mówili przez te trzy minione dni. Może właśnie w postaci tego świętego Królewicza skupia się wszystko, co świadczy o tym, że i wielki, mały człowiek, wielki w sensie władzy, mały ten zwyczajny, który władzy podlega, może osiągnąć świętość. Że słowa Jezusowe, które mówi do ludzi, świętymi bądźcie, nie są rzucane w próżnię. Albo może, jak to niektórym się wydaje, nieprawdziwe. Bo jak to? Ja w naszej rzeczywistości, w tej trudnej rzeczywistości, w której codziennie żyję, w tym niepokoju, w tym zgiełku świata, w tej nienawiści ogromnej, mam osiągnąć świętość. Żył dawno święty Kazimierz, ale może przyjrzyjmy się jeszcze troszeczkę temu życiu. Urodził się w 1458 roku jako syn Kazimierza IV i Elżbiety Rakuszanki, córki cesarza niemieckiego. Miał kilkoro braci, siostry, rodzina duża, ale w tej rodzinie, choć była to rodzina królewska, panowały pewne zasady, które obowiązywały wszystkich. Zasady oparte o Ewangelię. Może właśnie jeden z nich, z tego rodzeństwa, Kazimierz, jakby bardziej może utalentowany, może jakby bardziej rozwijający swoje talenty, bo każdy może swoje talenty rozwijać, sięgnął głębiej w swoją religijność, swój kontakt z Bogiem. Słyszeliśmy na początku mszy świętej, że umiłował Eucharystię, ale też był bliskim czcicielem Matki Najświętszej. Od samego początku, od 9 lat, ojciec, od 9 lat życia, ojciec wprowadzał go w arkana władzy. W 1471 roku możnowładcy węgierscy chcieli go uznać za swojego króla. Wyruszył więc na czele wojska do Nitry, ale okazało się w międzyczasie, że możnowładcy zmienili zdanie, że nie chcą tego króla. Po drodze Kazimierz przyglądał się wojsku, które z nim szło. Wojsko kradło, gwałciło. Był ogromnie rozczarowany tym wszystkim, co wokół się niego dzieje. Mogłoby się też wydawać, że stoi przy nim pokusa, że on ma takim być, że ma być surowym albo jakby podporządkować się temu, co robią jego żołnierze. A on coraz bardziej umacniał się w wierze w Jezusa Chrystusa. Coraz bardziej umacniał się jako członek wspólnoty Kościoła. Wrócił w 1472 roku do Polski. Jak mówi historyk, cała rodzina udała się na Jasną Górę. do Najświętszej Matki, bo rodzina cała, w sposób szczególny Kazimierz, był czcicielem Bożej Matki. Zrozumiał wszystko z jej życiorysu. Zrozumiał, że urodziła Jezusa w grocie betlejemskiej, w opuszczeniu przez wszystkich, że nie było miejsca dla Bożej Matki. Rozumiał, co to znaczy ucieczka do Egiptu. Rozumiał, co to znaczy bycie z Jezusem i życie ukryte tego Syna Bożego i przygotowywanie się do wielkiej misji ewangelizacji. Zrozumiał, że Maryja szła za Jezusem i z Jezusem zawsze, a szczególnie była blisko Niego wtedy, kiedy wszyscy Go opuścili. Ale pamiętał też, że były takie nieliczne słowa Najświętszej Matki wypowiedziane nie tylko do tamtych ludzi na godach w Kanie Galilejskiej, ale były powiedziane do wszystkich ludzi. Czyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Jezus powtarza te słowa dzisiaj w Ewangelii. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. A ona, Matka, wiedząc wszystko, mówi spokojnie, cichutko. Czyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Ale żeby czynić to, co On mówi, trzeba najpierw rozeznać Jego działanie, Jego wolę, Jego przykazanie, Jego zamysł, który miał dla człowieka. Umiłowani moi, mówię o tym dlatego, że nasz naród, że my w sposób szczególny też zrozumieliśmy i świadczy o tym pobożność Kazimierza, że Matka Najświętsza stała pod krzyżem Jezusowym. Że trzeba tę Matkę zaprosić pod polski krzyż, na którym zawisł Chrystus, ale obok Niego niech będzie Jego Najświętsza Matka. Bo przecież Polacy jakby zrozumieli, przynajmniej w swoich jednostkach, że do Chrystusa powinni iść wszyscy, że przy Chrystusie muszą być wszyscy, tak jak byli na drodze krzyżowej. Ale jaka była ich opinia o Chrystusie? Co oni wołali? Przecież On rozmnożył chleb, On uzdrowił, a tutaj spotkało Go coś, co było wyzywaniem, co było wołaniem na krzyż, ukrzyżuj Go. Matka Boża to musiała wszystko przecierpieć. I dlatego ona właśnie, myślę, że za zgodą swojego Syna, wybiera miejsca rozdawnictwa łas, które my nazywamy sanktuariami. Takie sanktuarium jasnogórskie, bijące serce narodu. Ile tam dokonało się przemian ludzkich serc, nawróceń. Ile tam dokonało się łask dotyczących całej naszej ojczyzny. Mieliśmy, jak wspomniałem, bo mówię, że to dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy dzień to podsumowanie. Wspomniałem wielkiego nauczyciela Stefana kardynała Wyszyńskiego. Tego więźnia. Mamy iść za Jego głosem dzisiaj, non possumus, bo dzisiejszy świat chce też nam odebrać to, co jest boskością, co jest Eucharystią, co jest obecnością Najświętszej Matki. Przecież na naszych oczach dokonywało się i dokonuje bezczeszczenie tego najświętszego wizerunku naszej Matki. Na różnego rodzaju pochodach, manifestacjach antykościelnych. I to wszystko w rozumieniu wielu jest w porządku. Jeżeli dzisiaj na przykład na temat Kościoła Matki Bożej w sposób negatywny. Wypowiadane są różnego rodzaju teatry czy kabarety. To wszystko jest w porządku. Na to tak wielu się zgadza. Bo to jest dzisiaj idąca z zachodu poprawność polityczna, której trzeba zniszczyć. Wszystko to, co może być duchowym odrodzeniem polskiego narodu, co może być sięganiem do jego korzeni, do jego tożsamości chrześcijańskiej. Jestem przerażony, siostry i bracia, kiedy tysiące ekspertów, komików, satyryków siada w mediach, nie tylko polskich, i są ekspertami od spraw religijnych. Nagle, jeżeli ksiądz stanie w obronie tych wartości, są ludzie, którzy przychodzą na nabożeństwa i msze święte tylko po to, żeby posłuchać, co mówi ksiądz, i w mediach umieścić szydercze, kpiące słowa, że on ośmiela się, że on wtyka się w politykę. Wszyscy politycy na wszystkich poziomach mogą mówić o religii, że jej nie ma być w szkole, że mamy zdjąć krzyż z miejsca publicznego, a ksiądz stanie w obronie, to zajmuje się polityką i tak wmówiono nam już od czasów komunistycznych. Kiedy papież, kiedy kardynał Wyszyński mówili o sprawach społecznych, bo to wynika ze społecznej nauki Kościoła, to już wtedy mówiono, żeby pomylić, żeby zamieszać w polskich umysłach ludziom, Polakom wierzącym. To nie jest społeczne, to jest polityka. Jak ja będę chciał kandydować, jak będę chciał być tym czy innym w polityce, to jest polityka. Ale jeżeli ja będę bronił mojej wiary, mojej religii, mojej Bożej Matki, to nie może nikt mi tego zabronić. Bo ja w to wierzę. Ja ufam. Ja wyrosłem na takich właśnie chrześcijańskich korzeniach. I moim zadaniem jako księdza powołanego jest nie tylko bronić, ale informować ludzi i prosić, bo każdy ma swoją wolę, i prosić: opamiętaj się, zastanów się, niech modlitwa pomoże, niech tacy święci jak Kazimierz będą patronami naszej modlitwy, abyśmy nie zeszli do dna. Bo moi drodzy, to się tak zdarza, że my jesteśmy przeciw sobie i coraz obniżamy swój lot Polaków. Bo to jest coraz mniej w Kościele, może coraz mniej powołań, jest coraz mniej pielgrzymek na Jasną Górę, do miejsc świętych, Piaseczna, Kościerzyny czy gdziekolwiek. My się tym nieraz może chlubimy, bo tak wyszydzono te święte rzeczy, bo ktoś ubrał się na swoim jakimś kabarecie w papieski strój. Jesteśmy zachwyceni jego pomysłem. Dla mnie, moi drodzy, kiedy widziałem kiedyś pobożnych ludzi na pielgrzymce w sanktuarium maryjnym, którzy modlili się z rękoma złożonymi, ale tego samego dnia czy następnego widziałem ich w telewizji na kabarecie wyszydzającym zasady religijne i oklaskującym tych, co wyszydzają, byłem zdumiony. Jaka schizofrenia moralna, jaka schizofrenia religijna dokonuje się w dzisiejszym społeczeństwie. A Maryja mówi: tu, w czasie tych nabożeństw nowennowych, mówi do każdego z nas i każdego dnia. Czyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. I siostry i bracia, proszę was, przejdźcie tak myślą w modlitwie historię Polaków. Kiedyśmy czynili to, co mówi Maryja i co każe nam jej boski Syn. W Polsce był ład, porządek, był dobrobyt, ale kiedyśmy się rozpasali, kiedyśmy uważali, że nie ma potrzeby życia zgodnego z moralnością chrześcijańską, było wtedy bardzo źle. Ta sinusoida naszej historii Polaków jest taka trudna, ale może być piękna, ponieważ my jesteśmy osadzeni w pobożności maryjnej od samego początku, od ponad 1000 lat. Pierwszy hymn to był przecież Bogu Rodzico, Dziewico, Bogiem Sławiona Maryja. Wszystkie modlitwy, wszystko to, co jest, prowadziło do tej, która miała być naszą obroną. A jak jest dzisiaj? Przynajmniej proszę was, nie cieszmy się z tego, co robią wrogowie Kościoła. To nie jest tylko chwilowa ich zaduma czy ich potrzeba. To jest zaplanowane działanie przeciwko Bożym prawom. Te wszystkie dyskusje, o których wspomniałem, na temat życia ludzkiego, tych starszych ludzi, eutanazji czy aborcji małych dzieci, to wszystko jest zaplanowane, żeby pokazać, że człowiek jest silniejszy od Boga, że człowiek ma większe prawo niż on ma. Pytam się ciągle, dokąd idziemy? A przecież On, Jezus Chrystus, wybrał nas i z drzewa krzyża powiedział przez świętego Jana Ewangelistę: oto matka twoja, oto matka twoja. Przypomnę i kardynał Wyszyński, który powiedział, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, i powiedział: otwórzcie groby naszych przodków, królów świętych, zobaczycie w ich rękach zmurszałych różaniec. A kiedy mówiliśmy o tym młodym Włochu, Carlo Acutisie, przecież to jest wzór na nasz czas. To jest świadectwo. On, kardynał Wyszyński, święty Kazimierz, że człowiek może osiągnąć świętość. Nie ten anonimowy, nie ten abstrakcyjny, ale ten konkretny, siostro i bracie, ten konkretny człowiek, to ty i ja możemy osiągnąć świętość. Amen. Moi drodzy, to jest moje ostatnie spotkanie. O godzinie 7:00 chciałbym bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi za zaproszenie mnie, już mówiłem na początku waszych spotkań, za życzliwość, przyjaźń, za piękną atmosferę. Jego wszystkim księżom współpracownikom miła atmosfera na plebanii. Chętnie się przyjeżdża do takiego domu, gdzie można porozmawiać, pożartować, pośmiać się, ale też podzielić się troskami duszpasterskimi, wizjami duszpasterskimi. Można się podzielić, to jest piękne. Dziękuję wszystkim świeckim współpracownikom księdza proboszcza, panom kościelnym, panu organiście, paniom w plebanii, w służbie liturgicznej. Wam dziękuję. Dobrze, że jesteście. Czy wszyscy są? Nie. My wiemy. I wiem, jak cierpi serce proboszcza, kiedy widzi braki tych, którzy by mogli. Są w pracy, są chorzy, ale tacy, którzy by mogli. Jak boli serce proboszcza, kiedy coś organizuje, kiedy chce, daje swoją miłość, nie ma ich. Ale wam dziękuję. Dziękuję za ofiary, za modlitwy, za to, że potraficie tu w kościele świętego Wojciecha. Modlić się, potraficie przyjmować Eucharystię, słuchać Ewangelii, potraficie dążyć do świętości. Niech Bóg wam w każdym dniu błogosławi.